Dzień dobry. Dziś kończymy temat naszego wspaniałego wojska z XVI i XVII wieku i nie ma tutaj ani trochę sarkazmu. Serio, było ekstra i to nie tylko dzięki husarii, która siała postrach w czasach, w których teoretycznie już nie powinna. Czy nasi wymyślili husarię od podstaw? Jakie były inne kluczowe formacje i jaka była struktura dowódcza? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Pozwolę sobie szybko przypomnieć, na czym skończyliśmy poprzednie spotkanie. W XVI wieku w zachodnich armiach przestano już używać ciężko uzbrojonej jazdy, tymczasem u nas jeszcze w wieku XVII stanowiła ona trzon armii i co więcej, z bardzo dobrym skutkiem. Czemu? To była kwestia podejścia do liczebności tej formacji. Otóż na zachodzie zmieniła się filozofia, podejście do konnicy, która teraz miała być szybką formacją ostrzeliwującą przeciwnika z pistoletów. Tymczasem u nas, zamiast tak reorganizować wojsko, uznano, że lepiej będzie zamiast nowego dać więcej starego. Dużo więcej. Stworzyć takie formacje jazdy, które będą w stanie jak tsunami wbić się we wrogie wojsko, staranować piechotę, złamać szyk i zrobić to w tak spektakularny sposób, że morale spadną praktycznie do zera. Oczywiście prym wiodła tutaj nasza sławna husaria, której jednak nasi wcale nie wymyślili, to znaczy nie od podstaw. Zanim byli husarze, to byli usarze, którzy przybyli do nas na początku wieku XVI i byli jazdą lekką, tworzoną przez Węgrów i Serbów. Stosowali jednak znaną później aż do bólu taktykę natarcia w zwartym szyku, czym szybko wygryźli konnych strzelców i zaczęli łączyć się z kopijnikami. Z tych ekip wyrośli węgierscy huzarzy i nasi husarzy, którzy byli w prostych słowach najcięższą wariacją takiej jazdy i jak się miało okazać, najskuteczniejszą, zakładając, że ktoś nie kazał jej walczyć w błocie, jak to się niestety kiedyś zdarzyło. W każdym razie taki husarz już solo wyglądał imponująco, to znaczy solo z koniem, też odpowiednio, że tak to ujmę, przystrojonym. Sam wojownik miał kopię, czy jak kto woli lance, broń straszną, którą za pomocą jednego pchnięcia można było ubić czasem i czterech wrogów, ale to nie koniec, bo husarz miał jeszcze koncerz, czyli, niech mi to historycy wojskowości wybaczą, taki długi miecz, szable i dwa pistolety. To był w zasadzie odpowiednik czołgu w tamtych czasach. A co jest gorszego od czołgu? Cała banda czołgów. Husaria, nacierając na wroga, musiała robić piorunujące wrażenie również na tych, którzy wiedzieli, ile ta formacja kosztuje, chociaż umówmy się, raczej nie o tym wtedy wróg w większości myślał. Nie zmienia to jednak faktu, że na husarskie wyposażenie stać było tylko najbogatszych, więc ten nasz łamacz formacji przeciwnika był ekipą elitarną z wielu powodów, również finansowych. Mniej zamożni byli członkowie innych ekip, które też były bardzo ważne w bitewnej zawierusze, choćby jazda pancerna. Brzmi to jeszcze straszniej niż husaria, ale w praktyce była ona formacją odrobinę lżejszą, za to bardziej mobilną. Kolejną formacją konną były chorągwie kozackie. To już była lekka jazda, a żeby nie było za prosto, to w większości tworzyli ją Polacy, a nie mieszkańcy Ukrainy. Okej, a co z piechotą? Ta oczywiście też była, chociaż w przeciwieństwie do zachodniej filozofii prowadzenia wojny, nie odgrywała kluczowego znaczenia. U nas osłaniała z broni palnej jazdę i była też formacją ochronną pikinierów. Ciekawe jest to, że piechota była podzielona tak, jak dzieliło się wojsko w starożytnym Rzymie. 100-osobowe roty podzielone na 10-osobowe oddziały. Jeśli ktoś na tym etapie uznał, że to strasznie skomplikowane, to nie mam dobrych wieści, bo były jeszcze zagraniczne ekipy zorganizowane po swojemu, na przykład ze Szkocji. Hetmani mieli czym zarządzać, a właśnie. Skoro już słowo hetman padło, to słów parę o strukturze dowódczej, która, proszę się nie obawiać, wcale nie była przesadnie skomplikowana. Najważniejszy był hetman, a w sumie dwóch. Wielki Koronny i Litewski. Oni byli najważniejszymi dowódcami, którzy mieli ogromną władzę, również sądowniczą. Żołnierze odpowiadali przed nimi za przewinienia. Czy hetmanem było się dożywotnio? Od pewnego momentu tak, jednak pierwsi hetmani wybierani byli tylko na pewien okres. Za to mogli tę fuchę łączyć z innymi urzędami, a po zmianie umowy o pracę na taką dożywotnią, łączenia zabroniono. To co, dwóch hetmanów tym całym wojskiem zarządzało? Nie no, bez przesady. Była cała drabinka. Hetmanom głównym podlegali hetmani polni, żeby rozkazy łatwiej docierały do konkretnych formacji. Był też cały sztab odpowiedzialny za kwestie techniczne. Oboźny zajmował się rozbijaniem obozów na wyprawach. Kwestor trzymał rękę na skarbie i spisie wojska. Probandmaster to był szef służb medycznych, a profos zajmował się kwestiami porządkowymi. Oczywiście byli też duchowni, którzy w ważnych chwilach podnosili na duchu. Ale szerzej o roli duchownych w armii opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.